Zapraszamy na cykliczną już audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu bardzo serdecznie witamy księdza doktora Marcina Zielińskiego, Instytut Nauk Biblijnych KUL, a także wicemoderatora dzieła biblijnego Archidiecezji Lubelskiej. Witamy mimo natłoku zadań przy końcu roku akademickiego. Jest ksiądz z nami, więc możemy Słowo Boże przeżywać, które będziemy słyszeć w najbliższą 12 niedzielę zwykłą.
Szczęść ja też Boże. Się bardzo cieszę. Szczęść Boże. Witam Ojca, witam wszystkich słuchaczy.
I będziemy czytać i słuchać pierwsze czytanie, drugie czytanie Ewangelię, tak?
Tak jest.
Już za chwilę wejdziemy w treść tych czytań, a wcześniej nasza modlitwa do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Bądź z nami, Duchu Święty. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak, że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.
Analizując czytania z 12 niedzieli, szukam jakiegoś motywu przewodniego i ponieważ dwa czytania mówią o prześladowaniu, o cierpieniach, o różnych takich trudach, to też spróbujemy troszkę nad tym tematem się pochylić i zastanowić się właśnie, jaką postawę możemy przyjąć wobec trudności, kłopotów, prześladowań, tych wszystkich trudów, które niesie nam życie. I mamy tutaj ważnych przewodników. Pierwszym jest prorok Jeremiasz, który żyje i głosi słowo Pana w takich bardzo ciekawych czasach, kiedy próbuje się jakoś zreformować państwo, które przeżywa wielki kryzys, reforma Jozjasza, potem ciągle wzrastająca potęga Babilonii, która powoduje wielkie zaniepokojenie w Izraelu, ale nawet to, powiedzmy, zaniepokojenie też nie przekłada się na jakieś takie konkretne gesty, słowa, znaki, reformy, i w pewnym momencie ta rosnąca potęga, ona doprowadzi też to państwo judzkie, powiedzmy, do tragicznego upadku. W takich czasach działa Jeremiasz, więc widzimy, że te czasy są bardzo takie burzliwe. Sama też historia jego życia jest dosyć taka barwna, burzliwa. Wiemy o nim dosyć dużo, dlatego że sama księga zawiera wiele wątków autobiograficznych. Jeremiasz mówi o sobie, o swoim doświadczeniu, o tych różnych przeżyciach, które go spotykają. Dzięki temu też możemy stworzyć sobie taki profil proroka, mieć troszkę więcej wiedzy o tym właśnie, jak żył, jak postępował. Tekst, który czytamy, jest zaczerpnięty z 20 rozdziału Księgi Jeremiasza, gdzie mamy takie rzeczywiście ciekawe momenty opisujące taką walkę proroka z samym sobą, z Panem Bogiem, też możemy powiedzieć, z tą otaczającą rzeczywistością, bo naszą perykopę poprzedzają słowa, które dobrze pamiętamy. Uwiodłeś mnie, Panie, ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Czy mamy tutaj doświadczenie Boga, który wręcz staje z innymi, żeby czynić jakąś przemoc wobec tego proroka. Jeremiasz znajduje się w takiej sytuacji, można powiedzieć, praktycznie bez wyjścia. Z jednej strony Pan Bóg, który go naciska i obliguje do mówienia pewnych rzeczy, do określonego postępowania, a z drugiej strony też ludzie, którzy są mu wrodzy, którzy wcale się nie cieszą tymi jego szczerymi przepowiedniami. Moglibyśmy powiedzieć, słowo prorockie, ktoś nam mówi prawdę, cieszmy się z tego bardzo, że mamy kogoś szczerego, kto potrafi nam to w wolę Bożą objawić. Tymczasem słowo prorockie, które jest rzeczywiście trudne, żadnego entuzjazmu, żadnego przychylnego przyjęcia tak naprawdę nie spotyka. Przeciwnie, sam Jeremiasz jest traktowany jako nawet wróg narodu, jako ktoś, kto rzeczywiście mówi rzeczy straszne, i wielu się zastanawia, w jaki sposób go usunąć, w jaki sposób go przemóc, w jaki sposób go opanować. On sam też mówi w 8 rozdziale, ilekroć otwieram te usta, to co mówię ja sam, to słowo pańskie, staje się dla mnie rzeczywiście powodem zniewagi, pośmiewiska, nawet kiedy w pewnym momencie podejmuję taką decyzję, żeby nic nie mówić. Chcę jakby zatrzymać te słowa dla siebie, żeby w żaden sposób nie narazić się na szykany swoich pobratymców, to jakby to słowo go przemaga i on cały czas jakby głosi, mówi. To, co jest ważne dla nas, to rzeczywiście fakt, że jest osaczony przez ludzi, którzy są mu naprawdę wrodzy. Usłyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła. To oszczerstwo, dibat, to nie są jakieś tylko takie szepty, czy jakieś takie niewinne głosiki, ale rzeczywiście jest to mowa, która jest wymierzona w proroka po to, aby go zniszczyć, żeby zniszczyć jego reputację, żeby go wyszydzić. Ludzie starają się go sprowokować do jakichś niewłaściwych gestów i zniszczyć, dlatego że prorok ma niestety trudną i nie zawsze łatwą rolę, nie zawsze przyjemną rolę mówienia prawdy o konkretnej sytuacji. To jest też taki fenomen właśnie tych proroków, którzy bardzo często mówią rzeczy negatywne. Wielu mówi, właściwie dlaczego cały czas się mówi tak negatywnie? Przecież też w czasach różnych proroków byli, owszem, grzesznicy, ludzie źli, ale były też sytuacje dobre, była świątynia, były ofiary, byli ludzie, którzy żyli pobożnie. Jednak prorok to ma taką szczególną funkcję, dlatego że on jakby podkreśla i ukazuje to zło, które często jest ukryte, którego nikt nie widzi, a które rzeczywiście wpływa na losy społeczeństwa, na to postępowanie. To nie jest tylko takie, jakby to powiedzieć, narzekanie, bo niektórzy mogą mieć też takie wrażenie, że istotą roli proroka to jest nieustanne narzekanie na świat, że jest źle, że pewne rzeczy są nie takie, jak być powinny. Tymczasem on tutaj wyjawia pewne rzeczy, mówią, że pewne rzeczy są złe i musi o nich mówić, bo jeżeli nie będzie mówił, sprzeniewierzy się w swojej funkcji, ale też niestety państwo czy inni ludzie zostaną doprowadzeni do upadku. Widzimy, że ta mowa się nie bardzo podoba, więc mamy tutaj jego pobratymców, którzy w pewnym momencie sami próbują doprowadzić go do upadku, którzy jakby wykorzystują jego własne słowa, jakby go prawie że cytując, czy lekko przegrzeżniając, po to, żeby no, w pewnym momencie ten prorok upadł, został wyśmiany, stracił autorytet. Ale w tym tekście jest też takie ciekawe słowo, które jakby pokazuje rzeczywiście, że mimo tych trudnych sytuacji, mimo tego, że Jeremiasz może czuje się też jakby nawet uciskany czy przymuszany przez Pana Boga, jest w takich kleszczach pomiędzy Panem Bogiem a swoimi pobratymcami, to jednak on cały czas tego Pana Boga wierzy. Nawet jeżeli nie jest mu łatwo, mówi, Pan jest przy mnie, moi prześladowcy na pewno nie zwyciężą. Co więcej, to wszystko, co robią, sprowadzi na nich taką wieczną, niezachwianą hańbę, niezapomnianą hańbę. Potem w wersecie 13 mamy wręcz zachętę do tego, żeby śpiewać Panu, żeby wysławiać Boga, bo uratował życie ubogiego z rąk złoczyńców. I to jest taki ciekawy kontrast między początkiem, takim bardzo dramatycznym, pełnym bólu, a końcem, który jest pełen nadziei. Wręcz mówi, śpiewajcie już teraz Panu Bogu, wysławiajcie Go, bo On uratował. Ten ratunek stał się już faktem. Jeremiasz jakby w tym momencie właśnie stał się zbawiony. Ten tekst, ta konstrukcja przypomina też niektóre psalmy lamentacyjne, te lamentacje, no tak indywidualne jak zbiorowe. My taki psalm będziemy też czytać w tę właśnie najbliższą niedzielę. Jest to psalm 69, który też mówi właśnie o takim cierpieniu człowieka doświadczonego przez różne trudy. I co jest ciekawe, na początku mówi się o trudach, o doświadczeniach, o problemach, na końcu natomiast wysławia się Pana. Wysławia się Pana za to, że jest rzeczywiście obecny w życiu człowieka i że jest w stanie wszystkie te problemy rozwiązać. Psalm 69 kończy się właśnie wezwaniem do wychwalania Pana. Niech go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co się w nich porusza. Albowiem Pan ocali Syjon, odbuduje wszystko. Ludzie, którzy rzeczywiście mu służą, będą mieszkać w pokoju. Można by się zastanawiać, dlaczego taki kontrast się pojawia. Były takie tendencje kiedyś, zwłaszcza jeżeli chodzi o historię, to egzegezy psalmów, żeby to wyjaśniać no właśnie dwoma osobnymi pieśniami, które zostały w pewnym momencie połączone. No i mamy z jednej strony doświadczenie cierpienia, a z drugiej strony doświadczenie jakiegoś wybawienia, które może przyjdzie, albo może nie przyjdzie, albo jeżeli przyjdzie, to przyjdzie w dalekiej przyszłości. Tu warto by podkreślić inną rzecz, że wiara, tak powiedzmy oranta w psalmach, jak i proroka Jeremiasza jest tak mocna, że nawet jeżeli doświadczają aktualnie jakichś problemów, to wierzą głęboko, że Pan Bóg przyjdzie. I ta wiara jest tam, i ta wiara ich jest tak mocna, że przyjście Pana Boga i wybawienie ich z tych problemów, to nie jest właściwie kwestia, którą się w jakiś sposób dyskutuje, bo to, że to się wydarzy, to jest po prostu pewne. Jedyną rzeczą niewiadomą jest może sposób, w jaki to się wydarzy, czy czas, w którym to się wydarzy, ale jest to tak pewne, że dla modlącego się staje się już rzeczywistością. Więc widzimy, że w momencie takich wielkich cierpień, w momencie trudów, takiej opresji, która może pochodzić tak ze strony Pana Boga, jak i ze strony właśnie pobratymców, najtrudniej się cierpi zawsze te prześladowania ze strony właśnie ludzi nam najbliższych, Pan Bóg daje jednak taką ciekawą, mocną, ważną poradę. Musisz ufać, musisz mieć takie głębokie zaufanie, że Pan Bóg jest wszechmocny, że żadna siła mu się nie oprze. W pewnym momencie wszyscy wrogowie zostaną pokonani, a ty będziesz się cieszył wybawieniem. Więc postawa oranta w psalmie 69, proroka Jeremiasza w tym konkretnym tekście zachęca nas do tego, abyśmy ufali w przyszłe wybawienie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielone przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
Święty Paweł ukazuje nam dzisiaj również takie prześladowanie, od którego zostaliśmy w pewnym momencie wybawieni. Jakby kreśli trochę w takim stylu apokaliptycznym historię dziejów i pokazuje takie dwa wielkie okresy w dziejach świata. Jeden związany z postacią Adama, z tym wszystkim, co on przyniósł, czyli konkretnie ze śmiercią, z grzechem, i drugi właśnie powiązany z doświadczeniem łaski, ze spotkaniem Chrystusa. I święty Paweł podkreśla, że grzech jako taki wchodzi na świat przez jednego człowieka i potem wszyscy cierpią konsekwencje tego grzechu. To pierwsze nieposłuszeństwo, które Adam w swoim życiu przeżył, w tym rajskim życiu, którego był sprawcą, ono też spowodowało, że taka skaza jakby przeniosła się na wszystkich ludzi. Nawet ci, którzy potem nie zgrzeszyli tym grzechem pierworodnym, oni jakby faktycznie cierpieli na skutek tego grzechu pierworodnego, bo on jakby został im przekazany przez zrodzenie. Grzech spowodował, że na świecie rozproszyła się śmierć. I to jest też taki bardzo ważny moment w tym nauczaniu apostoła Pawła. Podkreśla, że w pewnym momencie zaczęła śmierć królować. To ona jakby stała się prawdziwym władcą całej tej rzeczywistości. Nie mówi się o Bogu, nie mówi się o prorokach, nie mówi się o prawie, bo wtedy jeszcze rzeczywiście tego prawa nie było, ale po śmierci Adama nad wszystkimi ludźmi ten grzech zaczął rzeczywiście ciążyć i śmierć zaczęła sprawować swoją władzę. Nawet ci, którzy nie zgrzeszyli tak jak Adam, rzeczywiście w pewnym momencie musieli też tej śmierci, tego przykrego doświadczenia doświadczać. I święty Paweł po nakreśleniu tego pierwszego momentu historycznego, trudnego, takiego niewdzięcznego, przechodzi do drugiego elementu, od razu podkreślając w wersecie 15, że z darem łaski jest zupełnie inaczej niż z przestępstwem. Może się wydawać, że mamy tutaj do czynienia z takim dyptykiem, z taką paralelą, że są pewne wydarzenia przed, pewne wydarzenia po, ale święty Paweł jakby podkreśla, że to wszystko, co działo się w czasach Jezusa, co się dzieje po czasach Jezusa, to jest coś, co jest zupełnie nową jakością. Nawet jeżeli przestępstwo rzeczywiście sprowadziło śmierć, to poprzez Chrystusa w sposób o wiele obfitszy spłynęła łaska i ludzie mogli doświadczyć tego Bożego błogosławieństwa. I tu święty Paweł też tworzy taki ciekawy kontrast. Pierwsza część to jest doświadczenie grzechu i upadku i związanej z nimi śmierci, która wpływa na losy człowieka, je determinuje, która jest takim brzemieniem niesamowicie ciążącym nad ludzką egzystencją. Podczas gdy pierwszy okres to jest rzeczywiście grzech i śmierć, w drugim okresie cały czas podkreśla się, że wszystko dokonuje się dzięki Chrystusowi, dokonuje się w sposób bardziej obfity, to zbawienie jest rzeczywiście takim momentem, w którym no, poprzez swoją obfitość, intensywność, ta łaska, ona rzeczywiście znosi, pokonuje to wszystko, co wprowadził grzech i śmierć, i że ten Bóg jest nam niesłychanie łaskawy. To, co zostało zepsute przez Adama, ono nie tylko zostało naprawione, ale wręcz ulepszone, podniesione do nowego poziomu przez Chrystusa. To jest to, co kiedyś też, co możemy usłyszeć w modlitwie, w kolekcie, która jest powiązana ze świętami paschalnymi, która kiedyś w starej liturgii jeszcze częściej się powtarzała. Boże, który stworzyłeś człowieka w cudowny sposób i w jeszcze cudowniejszy sposób go odrodziłeś, odnowiłeś, zbawiłeś. Więc tam mamy właśnie ukazane te dwa okresy z podkreśleniem, że to wszystko, co jest powiązane z Chrystusem, ono rzeczywiście przekracza jakiekolwiek doświadczenie grzechu, śmierci, że ta Boża łaska jest naprawdę przeobfita. Warto tu też spojrzeć na to, co w jakiś sposób uciska człowieka, co tego człowieka nieustannie przygnębia. To jest właśnie doświadczenie śmierci. Śmierci rozumianej jako śmierć fizyczna, bo w Starym Testamencie to była rzeczywistość niepokonalna, ale także śmierci w sensie właśnie straconego życia, w sensie zniszczenia własnej egzystencji, zniszczenia życia, zniszczenia ciała, potępienia samego siebie. Okazuje się, że jest to potężna siła, która może na człowieka negatywnie wpływać, może go rzeczywiście uciskać. Tak powiedzmy psychicznie, jako tylko sama myśl, jako wspomnienie. Może być to też taka siła, która w pewnym momencie też może realnie dotknąć właśnie z całym tym bezmiarem cierpienia, różnych trudnych momentów. Ale nawet to prześladowanie, ten ucisk ze strony śmierci okazuje się, że może zostać pokonany. I tutaj święty Paweł odwołuje się do jednego najważniejszego właśnie doświadczenia. Boża łaska, Boży dar udzielony nam przez Chrystusa pokonały to, co kiedyś nas uciskało, czyli grzech i śmierć.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Ewangelia, którą wcześniej słyszeliśmy, pojawia się w bardzo precyzyjnym kontekście przygotowania uczniów do działalności misyjnej. Najpierw Jezus na początku 10 rozdziału wybiera apostołów, ustanawia 12, potem tłumaczy, w jaki sposób powinni głosić Ewangelię, jakie są zasady, jak mają się przygotować, co należy czynić, ale już w tym momencie, kiedy mamy właśnie takie radosne mówienie o głoszeniu, o misji, o niesieniu dobrej nowiny innym, pojawia się też zapowiedź prześladowań. Już od wersetu 17 do 23 mamy taką perykopę, która dokładnie te prześladowania zapowiada. Wydawani będą sądom, biczowani w synagogach, prowadzeni przed namiestników, królów, czyli tak świat żydowski, jak świat pogański będzie ich prześladował, sądził, będzie ich wręcz karał za to wszystko, co czynią. Ale Jezus jakby zachęca nieustannie do tego, żeby mieli odwagę, żeby tym prześladowaniom, tym wszelkim trudom przedstawili właśnie swoją odwagę. I to jest bardzo ważne wezwanie w dzisiejszej Ewangelii. W tym tekście, który przeczytaliśmy, bardzo krótkim, trzykrotnie pojawia się wezwanie nie bójcie się i raz bójcie się. Czyli sprawa tego lęku rzeczywiście jest tu niezwykle istotna. Jezus na samym początku od razu mówi, żeby nie bać się. I to są takie słowa, które są też istotne w naszych czasach, bo właściwie w każdych czasach chrześcijanie żyją z taką odrobiną lęku. Dziś mamy takie sytuacje powiązane, zwłaszcza w krajach zachodnich, z jakimiś ewentualnymi zamachami terrorystycznymi, z jakimiś wybuchami, bombami, więc ludzie zaczynają w pewnym momencie bać się, zaczynają się zastanawiać, czy warto wychodzić na ulicę, czy to nie jest niebezpieczne, czy warto pewne rzeczy mówić, bo boimy się konsekwencji tego. Tymczasem Jezus mówi, nie bój się. W wersecie 24 i 25, które poprzedzają właśnie tę naszą konkretną perykopę czytaną w tę niedzielę, Jezus mówi, uczeń nie przewyższa nauczyciela ani słowa swojego Pana. Uczeń będzie praktycznie tak, jak nauczyciel. Te słowa podkreślają, że nie chodzi tutaj o to, że będziemy tacy jak Jezus, to znaczy będziemy tak pięknie, jak On naucza, czy dokładnie takie same cuda czynić, ale podkreślają, że będziemy dzielić jeden i ten sam los. To znaczy, jeżeli Jego krzyżowali i sprowadzili na Niego śmierć, również na Jego uczniów sprowadzą taką karę. Jeżeli Jezus był prześladowany za mówienie prawdy, również Jego uczniowie będą za to prześladowani. Więc będziemy dzielili dokładnie ten sam los i to jeszcze ze strony ludzi, którzy są nam rzeczywiście bardzo bliscy, którzy często może żyją obok nas. I co mówi Jezus do właśnie swoich słuchaczy, do tych, którzy przeżywają te lęki, którzy boją się pewne rzeczy? Mówi, nie bójcie się. Bądźcie odważni. O pewnych rzeczach trzeba mówić w sposób otwarty. I to jest taki obraz. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Były w tamtych czasach takie sekty, które uprawiały taką wiedzę tajemną, trochę gnostyczną. Pewne rzeczy były przekazywane potajemnie, tylko wtajemniczeli mieli dostęp do tego. Tutaj Jezus, mówiąc o tym, być może odwołuje się do takiego obrazu, który w tamtych czasach był znany w synagogach, kiedy jakiś starszy już rabin nauczał i nie miał wystarczającego mocnego głosu, żeby opanować całą tę synagogę. Aby był słyszalnym, wyznaczano kogoś, kto był jego asystentem, kto stawał się pewnego rodzaju taką tubą, która powtarzała głośno dokładnie to wszystko, co mówił rabin, więc ta tuba oprócz tego, że wiernie powtarzała wszystkie słowa, czyniła to też w sposób dobitny i donośny. Jezus też mówi, to czego was nauczałem wcześniej w małej grupie, z przyczyn pedagogicznych ta grupa zawsze była mała, w pewnym momencie powiecie na głos wobec wszystkich. Nie ma żadnych tajemnic, które Bóg ukrywa tylko i wyłącznie dla siebie, którymi się nie chce z nas podzielić, oprócz oczywiście daty końca świata. My często myślimy tutaj o tej apokaliptyce, o tych wydarzeniach, które związane są z teraźniejszością czy z przyszłością, że one są zakryte dla nas, że apokaliptyka to jest coś tajemniczego, coś niezrozumiałego. Tymczasem już samo słowo apokalipsis, ono oznacza podniesienie welona, welonu, usunięcie czegoś, co zasłania nam jakieś prawdy, jakieś rzeczywistości, po to, żebyśmy lepiej widzieli. Więc apokalipsa to jest po prostu objawienie. Można by też, czyniąc taką, powiedzmy, tworząc taką kalkę ze słowa łacińskiego, powiedzieć, że jest to po prostu rewelacja, czyli odsunięcie czegoś, co jest welonem, po to, żeby pewne rzeczy widzieć lepiej. Więc nie ma jakichś tajemnic, nie ma rzeczy ukrytych. Pewne rzeczy trzeba cały czas głośno mówić. Jezus mówi, jesteście moimi uczniami, zapraszam was do tego, żebyście o pewnych prawdach mówili w sposób zdecydowany, na głos, nie bojąc się niczego, nawet jeżeli będziecie prześladowani. Ale los każdego ucznia jest nierozerwalnie związany też z losem mistrza. I w pewien sposób te prześladowania, one są też wpisane w powołanie uczniów. To nie jest jakaś niespodzianka. Jezus im mówi otwarcie, będziecie prześladowani, a co ważne, mówi też, nie bójcie się. Potem pojawia się w wersecie 28 kolejne, nie bójcie się. To jest też taki werset ważny, dlatego że on jest jakby centralną częścią tej struktury wersetów od 26 do 31. Mamy tam takie, powiedzmy, tematy, które się zazębiają, a werset 28 jest w samym centrum, także dlatego, że on ma i sformułowanie bać się i nie bać się. Jest jakby otoczony innymi wypowiedziami Jezusa, ale tutaj jest jakby taka szczególna intensyfikacja. Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Można by powiedzieć, właściwie, no cóż może być straszniejszego dla człowieka niż utrata życia. Okazuje się, że są rzeczy gorsze niż utrata życia. I to dzisiaj też w naszej, powiedzmy, cywilizacji, w naszej kulturze warto podkreślać, żebyśmy nigdy nie myśleli, że życie biologiczne to jest największym darem, jaki posiadamy. Pan Bóg daje nam jeszcze większe dary. Życie biologiczne jest ważne, żeby pewne rzeczy realizować, ale jak się przypatrzymy historii, bardzo wielu ludzi w imię wyższych wartości często poświęcało życie biologiczne, żeby osiągnąć jeszcze większą rzecz. Więc Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Dlaczego? Bo nie mogą zabić waszej duszy, czyli nie mogą zabić tego duchowego życia w was. Bójcie się raczej tego, który i duszę, i ciało może zatracić w piekle, w gehennie. I tu mamy właśnie ten taki dwugłos. Nie bójcie się zabijających ciało, bójcie się tych, którzy mogą was całych, waszą duszę sprowadzić na manowce, sprowadzić do gehenny. W tekście greckim mamy to określenie gehenna, które jest też historycznie pięknie uzasadnione, dlatego że w dawnych czasach, kiedy król Dawid zdobywał Jerozolimę, są takie teorie, które mówią, że w tamtej dolinie były sprawowane rozmaite kulty, połączone też często z ofiarami z ludzi. Więc to było miejsce takich rzeczy, które dla Żydów były po prostu okropieństwem, rzeczą straszną. I kiedy Jerozolima została odbita z rąk Jebusytów i Dawid ją przejął i potem uczynił swoją stolicą, to ta dolina w jakiś sposób nie została zagospodarowana. Nikt nie chciał się w tym miejscu ani budować. Miejsce było uważane za jakieś takie nieczyste. I uczyniono tam po prostu rodzaj wysypiska śmieci, gdzie wszystkie rzeczy niepotrzebne były wywożone, gdzie gniły, to się wiązało oczywiście z nieprzyjemnym zapachem, gdzie czasem też pewne rzeczy były palone, gdzie był właśnie podkładany ogień po to, żeby te nieczystości no właśnie jakoś szybciej się usuwały, szybciej niszczały, żeby ten straszny zapach po prostu nie dokuczał. Więc straszny zapach, zepsucie, gnicie, ale także ognie, które się pojawiały w nocy, które napełnia też takim lękiem. To jest właśnie ten obraz gehenny, obraz piekła. Jezus mówi, tego się bójcie, bo życie ludzkie wcześniej czy później tak się skończy. Ważne, by nie doprowadzić do tego, że to ludzkie życie w pewnym momencie zostanie właśnie ściągnięte na manowce, bo się okazuje, że te dusze w jakiś sposób no, można zabić poprzez niewłaściwe wybory, poprzez niewłaściwe postępowanie, można doprowadzić do jej zagłady, do jej zatracenia się w piekle. I to jest rzecz no, bardzo przykra, bardzo nieprzyjemna, ma bardzo takie no, długotrwałe, żeby nie powiedzieć wieczne konsekwencje. Więc tu Jezus bardzo podkreśla to, Nie bójcie się nawet stracić waszego życia, ale bójcie się grzechu, bójcie się tego wszystkiego, co to wasze życie duchowe, waszą pobożność, waszą czystość może zniszczyć. Potem jeszcze jeden ważny motyw, który pokazuje, że nie powinniśmy się bać. Dlaczego? Jesteśmy w rękach Pana Boga. Pan Jezus mówi, nie sprzedają 2 wróbli za asa. Te wróble były oczywiście łowione po to, żeby je sprzedawać jako pokarm. Sprzedawano je wtedy za jakąś taką najdrobniejszą monetę, która była w użyciu. Pan Jezus mówi, nawet taki ptak, dla którego to trwanie to jest takie bardzo efemeryczne, który dzisiaj jest, a którego jutro już może nie być, nawet ten ptak jest cały czas obiektem szczególnego zainteresowania Pana Boga. Bez obecności Pana Boga, bo to bez woli Ojca waszego, też można tłumaczyć jakby bez obecności, bez bycia obok Boga, nic temu ptaszkowi się po prostu nie dzieje. Więc wszystko to, co dzieje się na świecie, tak naprawdę nie umyka Bożej uwadze. Pan Bóg jest obecny nawet przy tych najdrobniejszych rzeczach. Również włosy waszej głowy są wszystkie policzone. To mamy tutaj do czynienia najprawdopodobniej z jakimś pewnego rodzaju przysłowiem, które w tamtych czasach funkcjonowało. Wiadomo, że te włosy były niepoliczalne, ale Pan Bóg jest w stanie nawet to uczynić. On nawet takie rzeczy wie. Wszystkie najdrobniejsze szczegóły są Panu Bogu znane. Więc w tym momencie te 2 obrazy ptaków, które nie spadają na ziemię bez wiedzy, bez obecności Pana Boga, czy tych włosów ludzkich policzonych, te 2 obrazy pokazują nam, że wszystko tak naprawdę jest pod kontrolą Pana Boga, że Pan Bóg czuwa nad wszystkim i to ma być dla nas zachęta, żebyśmy się nie bali. Dlaczego? Bo jesteśmy ważni. Jeżeli Pan Bóg troszczy się o życie wróbli, jeżeli liczy włosy na głowie, to my rzeczywiście jesteśmy jeszcze ważniejsi. Ten temat ptaków, on się też kojarzy w taki sposób trochę naturalny z pierwszą wielką mową Jezusa na górze, z błogosławieństwami, kiedy tam właśnie mówi o tych niebieskich ptakach, które jakby są otoczone szczególną Bożą miłością i wszystko tak naprawdę w ich życiu dzieje się dzięki Panu Bogu. Pan Bóg się troszczy o nich, daje im pożywienie. Są po prostu szczęśliwe i błogosławione, bo Pan Bóg rzeczywiście jest tym, który ma nad nimi pieczę. I dokładnie to samo się pojawia tutaj. Można by tak plastycznie powiedzieć, że przywołując obraz takiego ojca, rąki Włocha, który mówił, że naszym gniazdem tak naprawdę są ręce Pana Boga. Jeżeli się przypatrzymy tak uważnie naszemu życiu i mamy w sobie trochę wiary i zaufania, to wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, to jest tak naprawdę otoczone właśnie tymi pełnymi miłości dłońmi Boga, który czuwa nad wszystkim, który całe to nasze życie nie kontroluje, ale z uwagą ogląda i nieustannie mu się przepatruje. Więc dzisiaj przepatrując się tej Ewangelii, myśląc o niej w kontekście ucisków, które przeżywał Kościół Mateuszowy, a były to czasy też takie trudne, związane z upadkiem świątyni, z upadkiem kultu, z prześladowaniami, z koniecznością uciekania, z głodem, z przemarszami wojsk, które zawsze wiązały się po prostu ze śmiercią, z rabunkiem i z rozpaczą. W tamtych czasach ludzie słyszeli te słowa, nie bójcie się. Również my dzisiaj je słyszymy. I to jest bardzo ważne przesłanie. Jeżeli są momenty prześladowania, momenty trudów, momenty różnych wyzwań, które czasem nas przerażają, musimy prosić Boga też o odwagę, by nie żyć lękiem, by pamiętać, że ten lęk może nas zupełnie sparaliżować i spowodować, że nasze zachowanie będzie nieracjonalne. Tymczasem my mamy być odważni, mamy się nie bać. I kiedy nie będziemy rzeczywiście mieli w sobie lęku, będziemy i w stanie głosić pewne rzeczy w sposób jasny, otwarty, głośno na dachach, powtarzać te prawdy, które Pan Bóg nam przekazał. Nie będziemy się bali śmierci. Coś, co wielu ludzi dzisiaj przeraża, nagle okaże się czymś, co jesteśmy w stanie pokonać. Pan Jezus mówi, nie bójcie się tej śmierci, bo śmierć można pokonać. Nie bójcie się też życia jako takiego, bo jesteście otoczeni cały czas tą wielką miłością, opieką Pana Boga. Pan Bóg czuwa nad nami. Jedyną rzeczą, której się należy bać, to jest rzeczywiście grzech i to jest doświadczenie tej duchowej śmierci, którą złe życie na nas może sprowadzić. Tego się rzeczywiście należy bać. Więc warto się z tego lęku wyzwalać, pamiętając, że sam lęk jako taki to jest rzeczywiście coś negatywnego. Coś, co bardzo często wyolbrzymia pewne rzeczy. Jak mamy taką bardzo ciekawą definicję samego lęku w Księdze Mądrości, która podkreśla, że jest jakby moment, w którym opuszcza nas rozum, nie mamy jasnego rozeznania rzeczywistości i wszystkie rzeczy, które widzimy, nagle stają się o wiele większe niż w rzeczywistości, wyolbrzymione, przerażają nas. Często ludzie dziś tak żyją, patrzą na ten świat, jakby nie potrafią dostrzec Bożych planów, czy Bożego działania, czy Bożej opatrzności i wszystkie problemy wydają się nagle gigantyczne, o wiele większe niż są w rzeczywistości. Tymczasem właśnie to jeremiaszowe zaufanie Panu Bogu, ta ufność w to, że Pan Bóg nas wybawi, ta ewangeliczna odwaga, one mogą spowodować, że będziemy patrzeć na to życie z większym spokojem, bez lęku, z takim zaufaniem rzeczywiście, że jesteśmy w rękach Pana Boga i Pan Bóg prowadzi nas ku jakiemuś celowi, że to życie nie jest po prostu zbiegiem okoliczności i wypadkową różnych takich czynników, bodźców i nieszczęść, tylko to jest egzystencja, która naprawdę zdąża do Królestwa Bożego. To jest ten cel każdego ludzkiego życia. Dzisiaj czytając te czytania, medytując je także w niedzielę, prośmy właśnie o te dwa ważne dary, które pomagają nam walczyć z prześladowaniami, z trudami. Z jednej strony prośmy o ufność w Bożą pomoc, a z drugiej strony o odwagę, o męstwo.
Tak, i też możemy dopowiedzieć, księże doktorze, że chyba u Łukasza jest taki fragment, takie zdanie: nie bój się, bo inaczej ja cię napełnię swoim lękiem, znaczy tym Bożym, tak by Pan Bóg go przestrzega. Nie wiem, czy dobrze pamiętam.
I to jest z proroków na pewno.
Proroków, że chodzi o to, że właśnie ten lęk ludzki, trzeba się go wyzbywać. Dlaczego? Bo jest zaprzeczeniem zaufania Panu Bogu. A jeżeli zabraknie tego zaufania, no to dopiero przyjdzie ten lęk taki Boży, prawda, który jest, no taki, można powiedzieć, no, dojrzały, ja wiem, czy paraliżujący, taki, no bo wiadomo, że Pan Bóg też jest i miłosiernym, a jest też i sprawiedliwym, prawda? Mhm. I kocha, ale też potrafi w tej miłości, jest też moment takiego, no...
To nie bój się, żebym się nie napełnił lękiem, to też ma takie znaczenie rzeczywiście, że jeżeli rzeczywiście boimy się pewnych rzeczy, to tak jakbyśmy wyznawali, że Pan Bóg nie jest w stanie pewnych rzeczy pokonać, tak jakby nie był potężniejszy od wszystkich zagrożeń, które są w tym obecnym świecie.
Jakby był stworzeniem, prawda?
Tak, więc jeżeli mamy w sobie taki lęk, to znaczy, że brak jest nam wiary. Jeżeli nam jest brak wiary, odrzucamy Pana Boga, to wtedy rzeczywiście Pan Bóg może nas wypełnić lękiem, ale powiązanym z tym, że właśnie objawi swój majestat i ukaże po prostu naszą niesprawiedliwość, naszą grzeszność i wtedy rzeczywiście jakby z trwogą popatrzymy na to wszystko, co robiliśmy.
Zapraszamy do telefonów, a jeszcze jak ksiądz jakiś tak odkryłem, bo to dawno odkryte, bo są te symbole ewangelistów, prawda? I Mateusz ma jasną postać, młodzieńca, człowieka i tam jest tłumaczone, że właśnie jego Ewangelia jest taką Ewangelią jasności, prostoty, takiego prowadzenia, prawda? Wprowadzającego w taki klimat, że to nam wszystko tłumaczy po kolei. Skoro Marek ma zwół lwa, który mówi, że życie jest walką, że życie chrześcijanina to nie jest takie na obłokach niesienie się li tylko, ale jest ten moment pod górę, jest taki moment, że czasem no nie widać przed sobą wiele, więc te symbole chyba też charakteryzują ich pióro.
Nie wiem, czy się da akurat dopasować do Ewangelii, bo tam rzeczywiście mówi się o człowieku, mówi się tam, niektórzy mówią
o te włosy policzone, to wszystko,
aniele.
Prawda?
Tak. Tu na pewno jest taki piękny obraz, który podkreśla rzeczywiście, że ten Bóg jest kimś przepotężnym i że warto jakby bardzo mocno mu zaufać, bo mając po swojej stronie taką siłę, to ludzkie życie rzeczywiście staje się o wiele bardziej takie spokojne.
No bo jeżeli Pan Bóg moje włosy liczy, to nie oznacza to, że on nie ma co robić, prawda? Tylko, że po prostu i tak dla niego jestem ważny w każdym detalu, prawda?
Że on
w każdym
calu. Zna i rozumie wszystkie te rzeczy, które dla nas są niepojęte i po prostu niemożliwe, więc jeżeli te rzeczy rozumie i opanowuje, to tym bardziej też nasze sytuacje życiowe, wszystko jest w stanie rozwiązać po prostu.
Zapraszamy ksiądz doktor Marcin Marcin Zieliński, Instytut Nauk Biblijnych KUL, a my już mamy telefony 56 655 23 55, 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Słuchamy.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha, nawiązując do listu do Rzymian, 15 werset. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski, jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I chcę zaakcentować tu szczególnie to, co właśnie spłynęło, czyli łaska i dar Boży udzielony przez Pana Jezusa Chrystusa. I tak no, chcę, żeby właśnie przez Słowo Boże, które właśnie te dwa terminy tak ujmuje, właśnie łaskę i dar Boży, chcę odnieść właśnie tutaj w tym nawiązaniu do tego wersetu. Otóż z listu do Efezjan, 2:8-10, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. A więc ten właśnie dar Boży i łaska, tutaj tak właśnie te dwie rzeczy ładnie w tekście z listu do Efezjan występują. A w nawiązaniu do tego, co z Ewangelii według Mateusza, że właśnie bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. No, jeżeli się tak by odnieść do tego, co jest napisane, czym jest bojaźń, to w sensie Boża bojaźń, to możemy przeczytać w Starym Testamencie w tym sensie, że bać się Boga to znaczy nienawidzić zła, a więc to jest dla utrzymania tego daru, tej łaski, trwania w tej łasce bardzo potrzebne, aby właśnie nienawidzić tego zła, które zagraża właśnie, aby nie poddać się jego wpływowi, żeby ono nie zawładnęło, bo przecież chodzi o cel wiary, którym jest zbawienie duszy. Także to jest takie właśnie coś, co na co dzień jest nam potrzebne, aby właśnie ta bojaźń Boża, to nienawidzenie zła nam towarzyszyło, żebyśmy no, mieli duży dystans do tego zła, trwając po stronie dobra, tak mówiąc ogólnie. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
No pięknie, dziękujemy za ten głos, bo on rzeczywiście był taki pełen optymizmu, radości. To widzimy też, że Pan ma takie dobre rozeznanie w rzeczach teologicznych. To ważne, żeby się jakby uważnie się tym tekstom przypatrywać, bo już wcześniej wspominaliśmy, ale rzeczywiście w tym dyptyku nie jest tak, że mamy dwie rzeczy paralelne. To, co jest związane z grzechem, to jest rzecz, która przeminęła, która już jest nieznacząca wiele, dlatego że wszystko zostało pokonane przez to doświadczenie łaski. To sam Paweł mówi, nie tak samo się ma rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. To warto zobaczyć też to doświadczenie łaski, że Pan Bóg nam pewne rzeczy daje w sposób darmowy. My nigdy nie damy rady, jakby Panu Bogu się odwdzięczyć za pewne rzeczy, bo one są bezcenne. Dlatego też no, wzywa Mateusz swoich uczniów do tego, żeby głosili pewne rzeczy gratis. Otrzymaliście darmo, darmo dawajcie. Bo tak naprawdę te rzeczy są tak cenne, że nie ma jakby odpowiedniej, proporcjonalnej ceny, żeby zapłacić za te rzeczy. Więc doświadczenie łaski to jest też ten sam rdzeń, który jest powiązany też z doświadczeniem radości, pięknych rzeczy, które Pan Bóg udziela, no on jest tutaj taki bardzo dominujący. Nawet jeżeli porządek historyczny był taki, że najpierw był grzech Adama, a potem było to doświadczenie Jezusa, to no, święty Paweł jako wytrawny retor zawsze to robi, że no, najlepsze rzeczy jakby się zostawia zawsze na koniec. Tu oczywiście mamy taki malutki wyjątek, bo ta mowa jest cała dłuższa i oczywiście mocno uporządkowana, jest cała precyzyjna struktura, ale tutaj nawet sama historia nam podpowiada, że te rzeczy właśnie najważniejsze, najpiękniejsze, one się zawsze muszą pojawiać na samym końcu. I tak jest w ogóle w historii świata, że na początku się może pojawiły rzeczy nie za cudowne, bo pojawił się grzech, choć wcześniej, pamiętajmy, było też cudowne stworzenie i tak dalej, pojawił się grzech, ale Pan Bóg jakby najlepsze rzeczy, to najlepsze wino zachował na sam koniec, czyli to doświadczenie łaski Bożego objawienia się, pojawia się właśnie z Jezusem Chrystusem i on jakby przykrywa wszystkie grzechy, wszystkie te trudne sytuacje. Więc tu warto też mieć taki też duchowy optymizm, żeby nie myśleć, że nasze życie to jest tylko właśnie grzech i walka z grzechem, tylko to jest doświadczenie przede wszystkim łaski, dobrego życia, dobrych spotkań, radości, tych wszystkich rzeczy, które nam się udają. Nawet prześladowania w tym kontekście, jeżeli będą, będziemy je po prostu traktować jako coś, co jest częścią naszego powołania, ale nawet z tym potrafimy sobie dać radę.
Kolejny telefon, przypomnę, audycję Szukając Słowa Bożego, słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy. Panie Krzysztofie, ale nie za długo, dobrze?
Bo żeby... Nie, no już tylko tak, ja już tak... ścisnę, bo uderzyło mnie to, księże Marcinie i ojcze Januszu, do jakiego stopnia prorok jest taki realistyczny. No on mówi, że ty patrzysz na nerki i na serce, a w Ewangelii jeszcze jest mowa o włosach policzonych. I mi się wtedy momentalnie przypomniało, w związku nawet z dzisiejszym dniem, że kiedy kardynał Descour na 5 lat przed śmiercią przyjechał tu w Rzymie, przyjechał do Krakowa i przyjął mszę świętą, to było właśnie święto, tak jak dzisiaj, Serca Bożego. W pewnym momencie przerwał tam celebrowanie u sióstr sercanek i zaczął płakać. Mówi, nie, wybaczcie mi, ja dzisiaj się zorientowałem, że ten Bóg, którego my wyznajemy, on ma serce. On ma serce. Szukajcie w innych religiach, no i wy tego tam nie znajdziecie. No i wczoraj miałem okazję na tej włoskiej antenie powiedzieć, że tu jest właśnie to nocciolo ojca Januszu, to dlaczego dzisiaj ten dramat jest, że wszyscy niby chcą szukać Pana Boga, ale to nie jest, ale nie szuka się Pana Boga przez śmierć, przez zabijanie ludzi, tylko szuka się Boga żywego, który zmartwychwstał i którego my mamy wielkie szczęście wyznawać i przede wszystkim czcić i wielbić Jego serce, jak również na jutro niepokalane serce Matki Najświętszej. Dziękuję ojcu profesorowi, ojcu Januszowi, że z taką ogromną...
Dziękujemy bardzo. Nam to słowo Boże, Bóg zapłać, panie Krzysztofie. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie i księży doktorze.
Rzeczywiście, no jest tutaj takie ważne stwierdzenie, żeby no też zobaczyć, jak bardzo ten prorok Jeremiasz cierpiał. Jak się tak przypatrzeć też temu tekstowi, to on doświadcza prześladowania też nawet ze strony samego Pana Boga. Tu też są takie ciekawe testy, jakby też zanalizować tutaj sam tekst, to Bóg jest pokazywany tam jako potężny mocarz, jako ktoś, kto budzi grozę. Tam jest takie słowo hebrajskie aritz, które bardzo często odnosi się do obcych narodów, do prześladowców, do ludzi, którzy są wrodzy, pełni okrucieństwa. Tu nagle w tym tekście ono się odnosi do Boga, jeden jedyny raz. Potem się mówi o tym Bogu, że jest Jakol, używa się takiego czasownika Jakol, który oznacza przezwyciężać, być potężniejszym, dominować. Aż czterokrotnie w tym fragmencie pojawia się to stwierdzenie, że Bóg jest silniejszy od Jeremiasza, Jeremiasz nie jest tak potężny jak słowo Jahwe, więc mamy cały czas taką potężną, jakby to powiedzieć, dominację, przemoc ze strony Pana Boga. Mamy potężne prześladowanie ze strony pobratymców, a co robi Jeremiasz? Nie płacze, nie narzeka, jak to się niektórzy mówią, że cały czas Jeremiady, tylko mówi, ufam. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Wysławiajcie Pana, śpiewajcie Panu. Więc to jest takie przesłanie pełne wiary, pełne zaufania, pełne też optymizmu, że na końcu jednak to zwycięstwo będzie nasze. Więc warto to też widzieć, żeby nie być właśnie tylko takim w cudzysłowie Jeremiaszem, czyli cały czas wygłaszać jakieś Jeremiady. Jest tylko źle, źle i jeszcze raz źle.
Kolejny głos, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Łodzi dzwoni. Ja chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę. nie lękać się. Nie lękać się to znaczy nie być niewolnikiem. Prorocy chcieli nam przekazać wolność. My w dzisiejszych czasach i w różnych czasach historycznych przyzwyczailiśmy się być niewolnikami i nieść swoje niewolnictwo innym, jak gdyby. I dopiero łaska od Pana Boga uwalnia nas od tego. Czyli te czytania są bardzo pozytywne i takie jasne dla mnie w przekazie, że po prostu święty Paweł, Pan Bóg, Jeremiasz, oni chcą, żebyśmy byli ludźmi wolnymi. I to jest piękne doświadczenie, bo niestety dzisiaj to jest na co dzień. Ludzie jak gdyby przyzwyczaili się do swojego niewolnictwa, odchodząc od wiary. Nie wiem, czy ja dobrze czytam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Tak, z tymi niewolnikami oczywiście jest racja.
No bo my też oczywiście nie walczymy o taką wolność, że jako chrześcijanie możemy robić wszystko, co chcemy. Bo też jest ciekawe, że ta wolność, ona też ma takie bardzo precyzyjne ramy, że bycie człowiekiem prawdziwie wolnym i człowiekiem, który nie doświadcza lęku, to jest zawsze jednak bycie człowiekiem powiązanym z Panem Bogiem. Bo cóż mi z tego wynika, no nawet jeżeli sam zaczynam robić wszystko według mojego widzimisię, to jednak nie rozwiązuje mi to pewnych problemów egzystencjalnych, ważnych. Dopiero takie prawdziwe zawierzenie Panu Bogu, zaufanie Jemu powoduje, że jakby patrzę na ten świat właśnie bez lęku, że mogę powiedzieć, że jestem wolny, że śmierć mi w żaden sposób nie zagraża, że mogę rzeczywiście mądrze wybierać i to tak wybierać, żeby potem te moje wybory nie niosły smutnych konsekwencji. A to jest zawsze powiązane właśnie z jednej strony z jakimś takim zaufaniem Panu Bogu, czy nie z taką wolnością, która jest pojmowana w taki sposób, że robię, co mi się żywnie podoba, a to jest taka wolność, która potem jakby wyzwala mnie od wszystkiego, co jest złe i co jest negatywne. Zaufałem Panu Bogu, swojej wolności wybieram Jego, więc w pewnym momencie Pan Bóg mi obiecuje bardzo precyzyjne rzeczy. Ja nawet śmierci się lękać nie muszę. Dzięki temu właśnie, że mam za sobą potężnego sojusznika, więc to ten element, który Pan jakby wydobywa, właśnie taki też wolności od lęku, on też jest ważny, no, żeby się rzeczywiście jakby doskonalić tej miłości do Pana Boga w tej wierze, bo rzeczywiście jak się ktoś wydoskonali, to on potem staje się jakby wolnym od tego lęku, po prostu wolnym.
Tu też można powiedzieć, że to jest wymienione też w tym tekście, co nas może odłączyć od miłości Chrystusowej, no bo to jest podobna relacja, prawda? Tak, jeżeli jest. Będziemy blisko, czyli będziemy w tej miłości zanurzeni. Mamy telefon jeszcze, 16:15 minut po 19:00. Czas płynie. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamuszczan.
Witamy.
Pozdrawiam ojca profesora, ojca prowadzącego i księdza.
Witamy.
Tutaj ja chciałem prawda, jeżeli prorok ma być prawdziwym prorokiem, prawda, to musi głosić słowo Boże, a nie głosić słowa swojego. I tutaj lęk, to co Jezus obiecuje, prawda, co Bóg obiecuje, że nawet włosy na naszej głowie są policzone i że jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli, chociaż wróble są też w opiece Bożej, to tutaj trzeba byłoby powiedzieć, kto jest prorokiem, a kto nim nie jest. Bo prawdziwy prorok naprawdę głosi słowo Boże, nie głosi słowa swego, prawda? A że jeśli głosi słowo Boże, to może być nielubiany, a więc, ale nawet wręcz znienawidzony przez świat. Dlaczego? Dlatego, że głosi prawdę. I jeżeli łaską zbawieni jesteśmy, prawda, a nie z nas to, a Boży to dar, to łaska jest od samego Boga Ojca, prawda? Dlatego prorok nie boi się świata, nie boi się opinii, choć, prawda, troska się, no bo to jest naturalna rzecz. Bo jest napisane też, że prawda, prorok może nawet umrzeć w imię Boga, więc sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych. A umarły, bo czy żyjemy, czy umieramy, zawsze robimy to w imię Pana. Jeżeli sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych, więc ujawnia to, co jest fałszem, prawda, to, co nie jest Słowem Bożym i to, co jest wrogie Bogu, prawda, to zawsze nadzieję pokłada w Bogu. Bo nawet są takie słowa, że ocal Panie syna swojej służebnicy, nie? To są słowa, które odnoszą się do człowieka, który jest jakby zniewolony przez Boga, zniewolony do tego stopnia, że tak ufa Bogu, że Pan...
Tak, ale to już, Panie Dariuszu, boję się, że jesteśmy na 25 piętrze, a my w sumie mamy no, czas i no, mamy ten na razie dwa piętra.
To warto z tej wypowiedzi
ale warto,
Pana...
Bo Pan daleko idzie, więc tak. Może powróćmy jeszcze do...
Warto wydobyć też jedną rzecz, która jest ciekawa w tym sensie, właśnie sprawa tego lęku właśnie, czy prorok się boi, czy się nie boi, bo prorok Jeremiasz, w ogóle księga proroka Jeremiasza daje nam też taki wgląd w życie wewnętrzne autora, w życie, powiedzmy, proroka. I tam się okazuje jednak, że no to bycie prorokiem, ono naprawdę jest trudne. On nie mówi może, że się boi, że przeżywa jakieś lęki, ale bycie prorokiem naprawdę wiele go kosztuje. Z jednej strony czasem robi takie rzeczy, które no, nie są łatwe, bo na pewno nie byłoby nam też łatwo głosić jakieś rzeczy, nie wiem, przeciwko naszemu domowi, przeciwko naszej ojczyźnie, nawet jeżeli to są rzeczy, powiedzmy, szczere i prawdziwe, to zawsze jakiś taki trochę ból w sercu nam powoduje no, stwierdzenie pewnych smutnych faktów. Sami widzimy, jak często na przykład trudno jest pouczyć ludzi, którzy są nam bardzo bliscy, jak to trudno jest być księdzem, prorokiem w swojej rodzinie, bo się ma przed sobą swoich przyjaciół, ludzi, z którymi się wzrastało. Nie jest pewne rzeczy łatwo im powiedzieć. Tak samo tutaj, no, tym bardziej, że ludzie są wrodzy, sytuacja jest trudna, oni się wcale nie chcą ani nawracać, ani poprawiać. To, jak już wcześniej wspominałem, kontekst historyczny nam tutaj sugerował, że były to czasy takiego po prostu dużego zamieszania, które potem też na końcu no, doprowadziło jednak do upadku Jerozolimy, do niewoli babilońskiej, więc to były momenty rzeczywiście takie pełne różnych emocji, pełne bałaganu, pełne rozgardiaszu. I w tym kontekście mówienie pewnych rzeczy dla proroka z całą pewnością było rzeczą trudną. Trudno w tym sensie, że z pewnymi rzeczami może się sam nie chciał zgodzić, nawet mówił, że w pewnym momencie chciał zamknąć usta, chciał, żeby to słowo z jego ust nie wychodziło, Pan Bóg go przemógł, nie zawsze mu się też, jakby to powiedzieć, podobało to, że mówił rzeczy no smutne, okrutne, rzeczy, które się potem zrealizowały, ale które żadną przyjemnością nie były. Ale tu widać też taką pewną determinację. No, myślę, że to trudno było powiedzieć, że prorok się na przykład boi czegoś. Pewne rzeczy na pewno dużo go kosztują. To jest na pewno wysiłek, to jest na pewno walka, ale zwróćmy uwagę, że on jednak cały czas jest tym narzędziem. Te wszystkie elementy ludzkie, one są ciekawe i piękne, bo pokazują, że jest też pewna walka duchowa, że w życiu duchowym nie jest tak, że Pan Bóg mówi wiemy od razu, wszystko wiemy, wszystko zrozumieliśmy. Ale tutaj poprzez tę walkę, poprzez to zmaganie, to też dochodzi się właśnie do takiego wiernego przekazywania tego słowa Pana Boga, choć to czasem bardzo dużo kosztuje. Więc to jest taka postawa, której też my musimy się jakby uczyć.
A prorokiem jest też być w swoim kraju, czy w swoim domu i też dla siebie, prawda?
Tak, tak.
Najtrudniej chyba w lustro patrzeć i myśleć, robić sobie rachunek sumienia.
To zawsze lepiej, kiedy inni życzliwi ludzie pewnie rzeczy nam powiedzą, bo czasem z zewnątrz lepiej pewne rzeczy widać. No na pewno bycie prorokiem w swojej rodzinie, czy wśród swoich bliskich jest doświadczeniem trudnym, bo nawet Pan Jezus tego doświadczył. Kiedy przyszedł do siebie, mówi, znają cię, wiedzą, kim jesteś i tak dalej. I żebyś nawet mówił najpiękniejsze rzeczy, to mówią, no syn Józefa, znamy jego tam wszystkich braci, kuzynów. Cóż nam może powiedzieć nowego? Więc w pewnym momencie, no to też jest problem.
Księże doktorze, bo czas się wypełnia, czy ksiądz wybiera jakieś podsumowanie audycji, czy telefon będzie odpowiedzią i podsumowaniem?
Możemy wziąć jeszcze jeden telefon, który będzie podsumowaniem,
tak, bo
dwa słowa
tak,
powiem.
Wtedy właśnie mamy wtedy wypełniony czas. Bardzo prosimy Radio Maria. Słuchamy. Proszę bardzo, tylko prośba, żeby wyłączyć radio i wtedy mówić halo. Prosimy. No niestety ktoś się wycofał. Halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ale prosimy wyciszyć radio, dobrze?
Tak,
o,
proszę.
Już jesteśmy. Kto mówi skąd, bo czas płynie?
Mówi Teresa z Warszawy. Ja odnośnie tego lęku,
tak.
Czy ja dobrze wnioskuję, bo ludzie się boją oczywiście śmierci. Żal im jest odchodzić z tego pięknego świata też. Ale czy również można wnioskować z tego, bo śmierć, ludzie, są tacy ludzie, którzy bywali w śmierci klinicznej i oni tak jakby się zetknęli w jakiś sposób z Panem Bogiem i oni nie chcieli wracać już do tego świata. A poza tym siostra Faustyna też mówiła, że moment i ona by też nie chciała już jakby wrócić. Taki Pan Bóg jest wspaniały. Także to jest pewna pociecha i można tym uśmierzyć te wszystkie lęki, że Pan Bóg jest taki wspaniały, że można opanować wszystkie lęki dzięki temu. Czy ja dobrze myślę? Mhm. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Tresos. Szczęść Boże.
Na pewno ten lęk aż też trzeba by jakoś ładnie rozróżnić i nazwać, bo co innego to jest żyć przez całe życie właśnie będąc sparaliżowanym na przykład wizją śmierci. I ktoś na przykład myśli, ta śmierć przyjdzie za 60 lat i już jestem zrozpaczony. Są tacy ludzie, którzy się naprawdę z pewnymi rzeczami trudnymi, takimi jak, nie wiem, zbliżająca się starość, czy śmierć, czy odchodzenie bliskich, po prostu nie są sobie w stanie poradzić. I to są rzeczy, które wymagają po prostu światła wiary po to, żeby na to spojrzeć z pewnym spokojem. Potem oczywiście przychodzą takie naturalne ludzkie reakcje, kiedy na przykład ktoś przeżywa naprawdę moment śmierci jako taki, to nawet kiedy ufa Panu Bogu i wierzy głęboko w to, to wcale nie jest powiedziane, że jakiś taki moment niepokoju duchowego go nie dotknie. To nawet święci wielokrotnie o tym wspominali, że ten moment, kiedy przychodziła śmierć, on ich napełniał taką pewnego rodzaju trwogą, lękiem, bo to były też rzeczy, które to są rzeczy, które po prostu są nieznane i to są też takie normalne ludzkie reakcje, więc to nie jest tak, że my w momencie śmierci niczego się nie będziemy bali. To jest akurat rzecz drugorzędna. Ważne, byśmy mieli taką ufność Panu Bogu, że Pan Bóg nas prowadzi, że teraz, kiedy jestem jakby od tego daleko, mam ufność, że Pan Bóg to szczęśliwie rozwiąże. A potem, kiedy przyjdzie ten moment trudu, to ja dam radę z Bożą pomocą jakoś to przetrwać. Nawet jeżeli czasem będę miał takie momenty jakiejś słabości, czy jakiegoś takiego nawet ludzkiego przerażenia. Kiedy patrzymy też na Jezusa, to na tym też polega to wcielenie, że On też będąc w tym ogrodzie Getsemani, kiedy się modli, On też przeżywa taki poważny wysiłek, jakieś takie dylematy. Nie dlatego, że nie wierzy w Boga, że nie czuje obecności Ojca, ale po prostu reaguje tak jak człowiek. A takie są ludzkie reakcje, taką mamy naturę, takie jest nasze serce i to jakby też musimy brać pod uwagę, więc na pewno nie lęk paraliżujący, który całe życie powoduje, że boimy się śmierci, że w ogóle nic nie robimy, że boimy się z domu wychodzić. Taki lęk jest rzeczywiście czymś nienormalnym, to jest lęk, który należy koniecznie pokonać, a z drugiej strony jest też takie doświadczenie jakby...
Bojaźń Pana, początek mądrości.
Tak, nawet mówiłem. Przestraszenia pewnego się, takich rzeczy, które są jakby ludzkie, naturalne w momencie śmierci. One nie przekreślają naszej wiary, one nie przekreślają naszej ufności, nie przekreślają naszego całego, powiedzmy, porządnego, dobrego, uczciwego życia. Więc tu bym te dwie rzeczy, nawet jeżeli słowo jest to same, to bym je tak delikatnie jakby rozgraniczył. I zachęcił jeszcze raz, żeby jak możemy podsumować, żeby rzeczywiście pamiętać o tym, że zawsze, kiedy są te trudności, to receptą na trudności nie jest właśnie jakieś uciekanie od nich i tak dalej, tylko z jednej strony jest ufność w Pana Boga, że możemy pewne rzeczy rozwiązać, a z drugiej strony to jest odwaga. Trzeba mieć odwagę, żeby stawiać czoło pewnym problemom, bo one same się nie rozwiążą. Jeżeli my uciekamy, mogą tylko ewentualnie jeszcze narastać.
No i ktoś powie, że to jest łatwa odpowiedź, ale przecież patrzymy na Pana Jezusa, prawda? On mówi, pójdź za mną, jeżeli chcesz, i On na plecach dźwiga, nie plecak, i nie idzie na wycieczkę, tylko dźwiga krzyż, idzie na Kalwarię.
Ciekawe, że uczniów to nigdy nie sparaliżowało. Pewnie pewnych rzeczy nie rozumieli, ale potem był też taki czas entuzjazmu, takiej radości w życiu Kościoła, że prawie każdy chciał być męczennikiem. Z czym to się wiązało? Właśnie z taką mocną wiarą, z zaufaniem, że to będzie tylko moment. A radość tego życia, kroczenia za Panem Jezusem, ona będzie trwała całe życie. Natomiast moment cierpienia wcześniej czy później przyjdzie. To jest tak jak w życiu Jezusa. Często 2 czy 3 rozdziały są poświęcone męce, tak naprawdę to są 3 dni. Ale Jezus jakby spokojnie się do tego przygotowuje, w międzyczasie też radośnie żyje, wiele dobrych rzeczy robi. Więc nie żyje sparaliżowany perspektywą śmierci. To
jest 33 ważne. Lata i 3 dni, prawda? Tak można powiedzieć.
No, jeżeli wierzyć.
Tego, ale tak kończymy. A więc lęku się wyszczegajmy, ale bojaźń Bożą w sercu nie.
Bojaźń Boża to jest rzecz mądrościowa, to jest bardzo szlachetna postawa, która jest powiązana z, jakby to powiedzieć, z ufnością, z zaufaniem Panu Bogu, z szacunkiem i respektem wobec Jego mądrości, opatrzności, więc to zawsze. Natomiast lęk to nie jest rzecz pozytywna, w sensie lęk ludzki.
Ksiądz dr Marcin Zieliński był naszym gościem, wicemoderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Lubelskiej, bo moderatorem jest ksiądz profesor.
Ksiądz profesor Mirosław Wróbel.
A w ogóle całością czuwa ksiądz profesor
Henryk Witczyk.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Oczywiście nie mamy przerwy od Słowa Bożego, bo przez wakacje też ta audycja jest przeżywana, więc... Tak, cieszymy się. Drodzy Państwo, już dziękujemy za telefony, dziękujemy księdzu doktorowi, pozdrawiamy.
Ja również dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.